Dzień dobry. Witaj na zajęciach kursu cudów online. Dzisiaj będziemy mówić trochę o czasie, ponieważ pojęcie czasu, jaki ma człowiek, jest tym dokładnie, co nie pozwala na dostęp do jedynego prawdziwego momentu, jaki masz. Prawdziwego momentu spotkania z Bogiem, z Twoim bratem, a ten moment jest teraz. I ten moment jest nieustannie przeoczany w Twoim pochłonięciu czasem, w Twoim pochłonięciu przeszłością, którą nieustannie rzutujesz w przyszłość. Kiedy zwrócisz uwagę na egzystencję, swoją egzystencję w czasie i przestrzeni, tak naprawdę wszystko, co robisz, jest związane z przetrwaniem w czasie. W jaki sposób jest związane z działaniem ciała w czasie i przestrzeni, bronieniem ciała w czasie i przestrzeni. Nie wiesz, jak prawidłowo posługiwać się czasem. Więc dzisiaj chciałbym wam przeczytać fragment, który mówi o funkcji czasu. Przyjrzymy się temu, jak czas postrzegany jest przez ego, przez tą koncepcyjną tożsamość, i jak czas widzi Duch Święty, czyli ta część twojego umysłu, która zna prawdę. Więc posłuchaj tego. Funkcja czasu. Powód to jest fragment z rozdziału 13 Kursu Cudów. Powód, dla którego lękasz się tego kursu teraz, powinien być oczywisty. Przepraszam, powód, dla którego lękasz się tego kursu teraz, powinien być oczywisty. Jest to bowiem kurs o miłości, ponieważ jest o tobie. Powiedziano ci, że twoją funkcją w tym świecie jest uzdrawianie, a twoją funkcją w niebie jest tworzenie. Ego uczy, że twoją funkcją na ziemi jest niszczenie i że w ogóle nie masz funkcji w niebie. W ten sposób niszczy cię tu i grzebie, nie pozostawiając ci żadnego dziedzictwa poza prochem, z którego, jak uważa, zostałeś wytworzony. Póki jest z ciebie, podług swego rozumowania w miarę zadowolone, ofiarowuje ci zapomnienie. Gdy staje się otwarcie bestialskie, ofiarowuje ci piekło. Ani zapomnienie, ani piekło nie są jednak dla ciebie tak nieakceptowalne jak niebo. Usłyszałeś to? Ani zapomnienie, ani piekło nie są jednak dla ciebie tak nieakceptowalne jak niebo, tak? Zapomnienie i piekło to jest to, co znasz, do tego jesteś przyzwyczajony, tak? Świat, który widzisz, jest piekłem twojego własnego wytworu i wszystko, co robisz, to w jakiś sposób dostosowujesz się do bycia w piekle. Próbujesz uczynić je wygodnym miejscem, chociaż doskonale wiesz gdzieś tam w głębi swojego umysłu, że to nie jest twoje miejsce, że twoje królestwo nie jest z tego świata. A jednak próbujesz się przystosować do nie swojego miejsca. Więc oczywiście, kiedy pojawia się prześwit nieba, kiedy pojawia się światło, to oczywiście, że chcesz uciekać, tak? Pierwsza rzecz, którą chcesz zrobić, ponieważ jest to zupełnie coś kompletnie nowego. Całkowicie nowa rzeczywistość jest ci ofiarowana a wszystko, co wiesz, jest oparte na twojej egzystencji w czasie i przestrzeni, czyli twojej egzystencji w piekle. Więc oczywiście, że będziesz się bał nieba. Ale to, co nadzieją jest idea, że i tak już się boisz. Tak? Nie możesz się bać więcej czy mniej. Tak naprawdę egzystencja w czasie i przestrzeni już jest całym strachem, jaki jest. Więc naprawdę nie ma czym się przejmować. Przyjrzyj się jedynie temu, że ta definicja siebie, której się trzymasz, ta tożsamość jest już lękiem samym w sobie, ponieważ jest obroną przed niebem, obroną przed twoją rzeczywistością. Dlaczego miałbyś się bronić przed własną rzeczywistością? Dlaczego miałbyś nie uznać jej w tej chwili? Dlaczego nie miałbyś przyjąć siebie takim, jakim zostałeś stworzony? Tak? Takim, jakim stworzył cię Bóg. A Bóg stworzył cię doskonałym. Bóg stworzył cię wiecznym. Nie stworzył dla ciebie żadnego cierpienia, choroby ani śmierci. To były twoje własne wytwory. Więc skoro Bóg stworzył ciebie doskonałym, czemu miałby Myślisz, że chciałby, abyś dążył do tego w czasie i doskonalił się, żeby gdzieś kiedyś to zdobyć, żeby gdzieś kiedyś to osiągnąć? Bóg chce, abyś miał wszystko teraz. I tak naprawdę teraz jest jedynym momentem, kiedy możesz rozpoznać, że masz wszystko. Nie możesz tego zrobić w jakimś innym czasie. Twoje dążenie do przyszłego oświecenia jest zaprzeczeniem twojemu teraźniejszemu oświeceniu, jedynemu momentowi, w jakim może się ono wydarzyć. A więc jeszcze raz. Drugi akapit. Rozdział 13, podrozdział 4, funkcja czasu. Posłuchaj. Ani zapomnienie, ani piekło nie są jednak dla ciebie tak nieakceptowalne jak niebo. Twoją definicją nieba jest piekło i zapomnienie. Tak? Twoją definicją nieba jest piekło i zapomnienie. A prawdziwe niebo to największe zagrożenie, jakiego w swoim mniemaniu mógłbyś doświadczyć. Tak? Czyli twoje postrzeganie jest całkowicie odwrócone. Próbujesz utworzyć niebo tu na ziemi. Myślisz, że to jest twój dom. Tak? A prawdziwego nieba nienawidzisz. Prawdziwe niebo odrzucasz. Swoją wieczną rzeczywistość. Piekło i zapomnienie to idea, tak? Piekło i zapomnienie to idee wymyślone przez ciebie i zawziąłeś się, by dowieść ich rzeczywistości, aby ustanowić swoją. Jeżeli kwestionuje się ich rzeczywistość, wierzysz, że kwestionuje się również i twoją. Wierzysz bowiem, że twą rzeczywistością jest atak i że twoje zniszczenie stanowi ostateczny dowód na to, iż miałeś słuszność. Czy w tych okolicznościach nie byłoby bardziej pożądane nie mieć słuszności? Abstrahując nawet od faktu, że słuszności nie masz? Uwielbiam dowcip Jezusa. Czy jeszcze raz przydam to. Czy w tych okolicznościach nie byłoby bardziej pożądane nie mieć słuszności? Abstrahując nawet od faktu, że słuszności nie masz. Tak? Nie masz tak naprawdę w tym wyboru. Tak? Ale skoro myślisz, że masz, to przez chwilę musisz wziąć pod uwagę, że być może lepiej byłoby się mylić. Tak? Chociaż faktem jest, że się mylisz. Ale ty musisz najpierw wyrazić chęć, żeby zakwestionować swój sposób myślenia. Ponieważ ten sposób myślenia jest mylny. Jest oparty na egzystencji w liniowym czasie. Tak? Czyli tak naprawdę jest nałogiem, przywiązaniem do cykliczności, przywiązaniem do widzenia siebie zawsze albo gdzieś w innym czasie, czy w innym miejscu. Albo w przeszłości. Nigdy nie jesteś naprawdę teraz. A teraz jest tym jedynym momentem, w którym możemy się naprawdę spotkać. Tak? A więc te zajęcia, ten czas, który mamy teraz, jest, przeznaczmy go dla powrotu do teraźniejszości. Tak? Z jedynym naszym, tak naprawdę niech to będzie naszym jedynym celem. Powrót do teraźniejszości, rozpoznanie, że tak naprawdę nigdy nie opuściliśmy nieba. Tylko tu i teraz możemy to rozpoznać. A żeby to rozpoznać, najpierw musisz zobaczyć przeszkody, jakie umieściłeś na drodze tego rozpoznania. Posłuchaj dalej. Choć można by argumentować, że śmierć sugeruje, iż było życie, nikt nie twierdziłby, iż że stanowi ona dowód na to, iż jest życie. Nawet minione życie, na które śmierć mogłaby wskazywać, mogłoby być jedynie daremne, jeżeli musi do niej dojść i jeżeli jej potrzebuje, by dowieść, że w ogóle było. Tak? Jeżeli opierasz swoją egzystencję na śmierci, tak naprawdę każdy, kto przychodzi do czasu i przestrzeni, opiera swoją egzystencję na śmierci. Jego celem jest umrzeć. Przychodzisz tu, aby umrzeć. Jaki jest sens tak naprawdę takiego życia? To nie jest życie. Życie oparte na śmierci nie jest życiem. Tak? Czy życie, które miałbyś udowadniać, że istniałoby poprzez śmierć, to nie jest życie. Życie jest wieczne i nie ma przeciwieństwa. Tak? Pytanie jest, czy chciałbyś to rozpoznać teraz? Czy jeszcze masz coś do zrobienia w czasie i przestrzeni? Czy jeszcze nie masz dość cierpienia? Kwestionujesz niebo, lecz tego nie kwestionujesz. Mógłbyś jednak uzdrawiać i zostać uzdrowionym, gdybyś to zakwestionował. I choć nie znasz nieba, czy nie mogłoby ono być bardziej pożądane niż śmierć? Byłeś tak wybiórczy w swym kwestionowaniu, jak w swym postrzeganiu. Otwarty umysł jest bardziej uczciwy. Ego ma dziwne pojęcie czasu i właśnie od tego pojęcia twoje kwestionowanie powinno się rozpocząć. Ego bardzo mocno inwestuje w przeszłość i dochodzi do końcowego wniosku, że przeszłość jest jedynym znaczącym aspektem czasu. Pamiętaj, że jego uwypuklanie winy umożliwia mu zapewnienie sobie ciągłości poprzez upodabnianie przyszłości do przeszłości i unikanie w ten sposób teraźniejszości. Pojęcie płacenia za przeszłość w przyszłości sprawia, że to przeszłość określa przyszłość, nadając im ciągłość bez znajdującej się między nimi teraźniejszości. Ego uważa bowiem teraźniejszość jedynie za krótki okres przejściowy do przyszłości, w którym przynosi przeszłość do przyszłości poprzez interpretowanie teraźniejszości w przeszłych kategoriach. Teraz nie ma znaczenia dla ego. Teraźniejszość przypomina mu po prostu przeszłe krzywdy i reaguje ono na nią tak, jakby była przeszłością. Ego nie może znieść wyzwolenia z przeszłości. I choć ona minęła, ego usiłuje zachować jej wizerunek, reagując tak, jakby była obecna. Dyktuje ci twoje reakcje na tych, których spotykasz w teraźniejszości, z przeszłego punktu odniesienia, przesłaniając ich teraźniejszą rzeczywistość. Każdy, kogo spotykasz, każda rzecz w tak zwanej obiektywnej rzeczywistości oddzielenia jest właśnie tym. Tak? To zdanie opisuje tę egzystencję w czasie i przestrzeni. Przeczytam to jeszcze raz. Przeszłość dyktuje ci twoje reakcje na tych, których spotykasz w teraźniejszości z przeszłego punktu odniesienia, przesłaniając ich teraźniejszą rzeczywistość. Tak? A więc nie widzisz tak naprawdę swojego brata w ogóle. Tak? Absolutnie go nie widzisz. Widzisz jedynie swój obraz swoich własnych przeszłych skojarzeń na jego temat. To wszystko. To nie jest on. To nie jest twój brat. Tak? To jest twoja własna projekcja lęku. Twoja własna projekcja winy. Skutkiem tego, jeżeli stosujesz się do dyktatów ego, będziesz reagował na swego brata tak, jak gdyby był on kimś innym. A to z pewnością uniemożliwi ci rozpoznanie go takim, jakim jest. I otrzymasz od niego przesłania ze swej własnej przeszłości, ponieważ urzeczywistniając ją w teraźniejszości, zabraniasz sobie pozwolić jej przeminąć. Tym samym odmawiasz sobie przesłania wyzwolenia, które każdy brat ofiarowuje ci teraz. Cieniste postacie z przeszłości są właśnie tym, przed czym musisz uciec. Nie są rzeczywiste, tak? Czyli wokół siebie tak naprawdę widzisz cieniste postacie z przeszłości. Tak? Te wszystkie ciała, które widzisz wokół siebie, to są cieniste postacie z przeszłości. Tak? Jezus mówi wciąż na nowo, w tym kursie, ten świat skończył się dawno temu. Ty odtwarzasz wciąż chwilę, która dawno temu minęła. Tak? Chwilę, w której czas przerażenia zajął miejsce miłości. I od tej chwili musisz uciec. Tak? A żeby uciec, o tym musisz najpierw zobaczyć, że to robisz. Że jedyne, co robisz, to wciąż odtwarzasz historię wszędzie, gdziekolwiek byś nie spojrzał. W świecie oddzielenia odtwarzasz historię minionej przeszłości i rzutujesz ją w przyszłość. Nie pozwalasz sobie na rozpoznanie, że przeszłość minęła, że już jej nie ma. Czyli ten obraz twojego brata, który widzisz tam, tak naprawdę jego nie ma. Widzisz jedynie obraz własnego żalu, który rzutujesz tam na zewnątrz. Tak? I myślisz, że jesteś bezpieczny przed miłością, bo teraz jest ktoś inny tam, na zewnątrz ciebie. Tak? I ty jesteś w odrębnej tożsamości. To nieprawda. To nie jest twój brat. Twój brat nie jest ciałem, tak samo jak ty nie jesteś ciałem. Więc pytanie jest inne. Pytanie jest, czy chcesz zacząć widzieć? Czy chcesz zobaczyć swojego brata takim, jakim jest? Czy chcesz zobaczyć siebie takim, jakim jesteś? No dobrze, a więc będziesz musiał uciec od swoich cienistych postaci. Tak. Cieniste postacie z przeszłości są właśnie tym, przed czym musisz uciec. Nie są rzeczywiste i nie mają nad tobą władzy, chyba że je ze sobą przyniesiesz. Noszą punkty bólu w twoim umyśle, kierując tobą, abyś atakował w teraźniejszości, w odwecie za przeszłość, której już nie ma. Decyzja ta zaś jest decyzją o przyszłym bólu. Dopóki się nie nauczysz, że przeszły ból jest złudzeniem, będziesz wybierał przyszłość pełną złudzeń i stracisz wiele możliwości wyzwolenia, które mógłbyś znaleźć w teraźniejszości. Ego chciałoby zachować twoje koszmary i uniemożliwić ci przebudzenie i zrozumienie, że one minęły. Czy rozpoznałbyś święte spotkanie, jeżeli postrzegasz je tylko jako spotkanie z własną przeszłością? Nie spotkałbyś bowiem nikogo, a dzielenie się zbawieniem, które czyni to spotkanie świętym, zostałoby wyłączone z twego pola widzenia. Duch Święty uczy, że zawsze spotykasz siebie, a spotkanie to jest święte, gdyż ty jesteś święty. Nie ma czegoś takiego jak ktoś obcy, jak ktoś nieznajomy, ponieważ nie ma nic na zewnątrz twojego umysłu. A więc Duch Święty uczy, że zawsze spotykasz siebie. A spotkanie to jest święte, gdyż ty jesteś święty. A możesz to rozpoznać tylko teraz. Ego uczy, że zawsze spotykasz swą przeszłość. A ponieważ twoje sny nie były święte, przyszłość być taka nie może. Teraźniejszość natomiast jest bez znaczenia. Powiedz, moje myśli to obrazy, które wytworzyłem. Widzisz tam jedynie obrazy, które są projekcją twojego własnego umysłu. Ale skoro myśli tak naprawdę nie opuszczają swego źródła, to tak naprawdę nawet te obrazy nie są na zewnątrz twojego umysłu. Kiedy zaczynasz spojrzeć na to, że spoglądać na to tak, że to są jedynie twoje myśli, jakże proste wtedy staje się wybaczenie. Tak naprawdę nie ma nikogoś tam na zewnątrz, kto może cię skrzywdzić, skoro widzisz jedynie odzwierciedlenie własnego umysłu. Brat, człowiek, którego widzisz tam na zewnątrz, jest tylko odzwierciedleniem stanu twojego własnego umysłu. Co widzisz? Tak? Czy widzisz go święty? Bo jedno jest pewne, nie możesz go widzieć inaczej niż widzisz siebie. Czy widzisz go świętym, czy widzisz go winnym? Tak? Jeżeli twój umysł jest pełnią, jeżeli twój umysł jest jedynym, czym jest, tą miłością, pełnią, takim widzisz swojego brata. Nie możesz go widzieć inaczej. Tak? Jeżeli ty pielęgnujesz w swoim umyśle ideę grzechu, czyli ideę oddzielenia, takim będziesz widział swojego brata. Nie może być tak, że ty jesteś bezgrzeszny, a on grzeszny. Tak? Taka jest natura pojedynczości umysłu. Tak? A więc przestań obwiniać sytuacje, zdarzenia, ludzi, osoby. Dostajesz dokładnie to, czego chcesz w tym momencie. Jeżeli nie podoba ci się to, co widzisz, przemień swój umysł, zmień swoje myślenie. Jak zmienić swoje myślenie? Widzisz, tutaj pojawia się dzisiejsza lekcja. Dzisiejsza lekcja mówi o łasce. Tak? Do nami jest łaska Boga, przyjmuję ją teraz. Ty nie wiesz, jak zmienić swoje myślenie, ale musisz wyrazić chęć. Kiedy wyrażasz chęć, łaska Boga dokonuje reszty. I tak długo, jak nie jesteś chętny, nic ani nikt absolutnie nie może zmienić twojego zdania za ciebie. Bóg nie może cię zmusić, żebyś go kochał. Tak? Możesz tak długo wierzyć w swoje złudzenia, jak tylko chcesz. Nie będą one prawdziwe, ale dla ciebie będą rzeczywiste. Dopóki nie powiesz dość. Nie zamierzam więcej trzymać się mojej własnej egzystencji lęku, cierpienia, straty i śmierci. Chcę rozpoznać, kim jestem teraz. Posłuchaj dalej. Akapit 7. To ewidentne, że sposób postrzegania czasu przez Ducha Świętego jest dokładnym przeciwieństwem sposobu postrzegania go przez ego. Powód tego jest równie oczywisty. Postrzegają bowiem cel czasu jako diametralnie przeciwstawny. Duch Święty interpretuje przeznaczenie czasu jako czynienie potrzeby czasu zbędną. Tak? A więc jeśli jesteś w czasie, to twoim jedynym celem jest wyjście z czasu. to wszystko. Tak, więc nie ma co się umartwiać do tego, że jesteś z czasu, tak? Po prostu twoje wyjście z czasu jest jedynie przypomnieniem, że tak naprawdę nigdy tu nie byłeś. W jaki sposób może pojąć to koncepcyjna tożsamość? Nie może, tak? Ponieważ wszystko, co wiesz, jest zakorzenione w czasie. Dlatego to jest kurs cudów, tak? Dlatego doświadczenie tego jest wymagane, tak? I oświecenie twojego umysłu jest rozpoznaniem czegoś nie twojego wytworu, tak? Wiesz, że to cud, wiesz, że to jest prawdziwe, ponieważ jest kompletnie inne niż wszystko, co do tej pory myślałeś. A jednak jest bardzo znajome. Jednak wiesz, że to jest twoje. Okej, a więc wyjdziemy z czasu. Duch Święty uważa funkcję czasu za chwilową, służącą jedynie jego funkcji nauczania, która jest z definicji chwilowa. Z tego też powodu kładzie nacisk na jedyny aspekt czasu, który może rozszerzyć się w nieskończoność, gdyż teraz jest najdokładniejszym przybliżeniem wieczności, jakie ten świat ofiarowuje. Właśnie w rzeczywistości teraz, bez przeszłości lub przyszłości, tkwi początek doceniania wieczności. Albowiem jest tylko teraz i tylko teraz daje możliwości świętych spotkań, w których można znaleźć zbawienie. Ego natomiast za funkcję czasu uważa szerzenie samego siebie na miejsce wieczności, ponieważ podobnie jak Duch Święty, ego interpretuje cel czasu tak jak swój własny. Ciągłość przeszłości i przyszłości pod jego kierownictwem jest jedynym przeznaczeniem, jakie ego postrzega w czasie. I zamyka się ono nad teraźniejszością tak, by nie mogła wstąpić żadna luka w jego własnej ciągłości. Jego ciągłość trzymałaby cię zatem w czasie, podczas gdy Duch Święty wyzwoliłby cię z niego. To jego interpretację środków zbawienia musisz nauczyć się przyjmować, jeżeli masz dzielić jego cel zbawienia dla siebie. Ty również będziesz interpretował funkcję czasu tak, jak interpretujesz swą własną. Jeżeli za swą funkcję w świecie czasu przyjmujesz uzdrawianie, to będziesz uwypuklał jedynie ten aspekt czasu, w którym ono może nastąpić. Uzdrowienie nie może dokonać się w przeszłości. Musi dokonać się w teraźniejszości, by wyzwolić przyszłość. Ta interpretacja przywiązuje przyszłość do teraźniejszości i szerzy raczej teraźniejszość niż przeszłość. Jeżeli jednak zinterpretujesz swą funkcję jako niszczenie, stracisz z oczu teraźniejszość i będziesz trzymał się przeszłości, by zapewnić niszczycielską przyszłość. Czas zaś będzie taki, jak będziesz go interpretował, ponieważ sam w sobie jest niczym. Czas sam w sobie jest niczym, jest neutralny, tak samo jak i ciało. Tak? Jednak tak długo, jak jesteś przywiązany do własnego nałogu liniowego, sekwencyjnego myślenia, to wszystko, co robisz, to myślisz, że jesteś w punkcie A i że musisz dojść do punktu B. I jak dojdziesz do punktu B, myślisz, że musisz dojść do punktu C. Dopiero będziesz szczęśliwy, jak dojdziesz do punktu D. I co się okazuje w punkcie D? Że albo straciłeś to szczęście, albo wcale nie byłeś szczęśliwy. Musisz dążyć dalej, tak? I nieustannie przeoczasz jedyną chwilę wyzwolenia. Ciągle dążysz do czegoś tam, tak? Dlaczego? Ponieważ myślisz, że tak naprawdę twoja egzystencja zależy od twojego rozwiązywania problemu, tak? Myślisz, że ty jesteś w stanie podać właściwe rozwiązanie. A w jaki sposób myślisz, że możesz? Myślisz, że twoja przeszłość nauczyła ci wystarczająco dużo, żeby podać rozwiązanie, tak? A więc bronisz się przed teraźniejszością, opierając się na wszystkim, czego się nauczyłeś, tak? I oto całe twoje rozwiązywanie problemu w tym świecie jest tak naprawdę obroną przed radością. Obroną przed tą chwilą, w której możesz być kompletnie i całkowicie zakochany w swoim bracie, ponieważ spotkasz go teraz. I bronisz się przed tym, ponieważ rzutujesz na zewnątrz swój żal. Żal ze swojej przeszłości i nie widzisz go teraz. Niesamowite. Jakże niesamowitym nałogiem jest ludzka tożsamość. I Niesamowite jest to, że twoja rzeczywistość jest wszędzie wokół ciebie. Jest dostępna do ciebie w tej chwili, w tym momencie. Jest tuż obok ciebie. Twoja prawdziwa jaźń jest tuż obok ciebie. Pytanie jest, na czym koncentrujesz swoją uwagę? Tak? Ponieważ postrzeganie ma punkt skupienia. Na czym skupiasz swoją uwagę? Jeśli skupiasz swoją uwagę na oddzieleniu, będziesz wciąż rozwiązywał problem. Będziesz myślał, że masz problem. Tak? I wiecznie będziesz nieusatysfakcjonowany. Podczas gdy wszystko, czego trzeba, to żebyś zatrzymał się w tej chwili. Widzisz, wśród tych wielu skomplikowanych rzeczy, które myślisz, że musisz rozwiązać, sytuacji życiowych, które myślisz, że musisz rozwikłać, załatwić. Głos spoza czasu mówi ci, nic z tego nie jest prawdą. Możesz w tym momencie zatrzymać się i zobaczyć to inaczej. Zobaczyć to kompletnie inaczej. Interpretowałeś to z punktu widzenia swojej własnej przeszłości, a więc interpretowałeś tę sytuację błędnie. Pozwól Duchowi Świętemu, aby zinterpretował ją za ciebie. Pozwól sobie zobaczyć to inaczej. Jedyne, co jest wymagane, to zatrzymanie się. Zamiast konstruowania swojej koncepcyjnej tożsamości i ciągłego jej uzasadniania w czasie. Więc powiedzieliśmy o aspekcie czasu związanym z przeszłością. Chciałbym jeszcze krótko przeczytać o idei przyszłości. To jest fragment z rozdziału 26, podrozdział 8, natychmiastowość zbawienia. Jedynym problemem, jaki ci pozostaje, jest to, że widzisz odstęp między czasem, kiedy przebaczasz, a tym, kiedy otrzymasz korzyści płynące z zaufania swojemu bratu. Tak. Czyli jest jakiś odstęp i jakaś idea przyszłego zaufania, przyszłego połączenia z twoim bratem. Tak? To odzwierciedla jedynie tę odrobinę, którą chciałbyś zachować między sobą a bratem, abyście ty i on mogli być choć trochę oddzieleni. Czas i przestrzeń są bowiem jednym złudzeniem, które przybiera różne formy. Jeżeli zostało wyprojektowane poza twój umysł, myślisz o nim jako o czasie. Im bliżej przynosi się je tam, gdzie jest, tym bardziej myślisz o nim w kategoriach przestrzeni. Tak? Tak naprawdę wszystko, co robimy, to łączymy twoją przyczynę i skutek. Tak? I tak naprawdę pozwalamy, żeby tu i teraz zapadł się cały czas i cała przestrzeń. Pomyśl o tym przez chwilę w kategoriach przestrzeni, nie w kategoriach czasu. Czas jest złudzeniem, czas jest kompletnie neutralnym. Tak? Pomyśl o tej przestrzeni między tobą a twoim bratem. Tak naprawdę ta przestrzeń tak naprawdę nie istnieje. Nie ma żadnego oddzielenia między waszymi umysłami. Jest tylko jeden umysł. Wow. Więc jeżeli jesteśmy połączeni, to znaczy, że jeżeli jeden umysł ma rozwiązanie, to wszyscy mają rozwiązanie. Jeżeli w tej chwili jest ci prezentowane, prezentuje ci światło mojego umysłu, to musi być to twoim światłem. Nie jesteśmy oddzieleni. Nie mam czegoś, czego ty już byś nie miał. A jednak będę czytał dalej. Jest odległość, którą chciałbyś zachować między sobą a swoim bratem i postrzegasz tę przestrzeń jako czas, gdyż nadal wierzysz, że jesteś na zewnątrz brata. To czyni zaufanie niemożliwym. I nie możesz wierzyć, że zaufanie rozstrzygnęłoby każdy problem teraz. Z tego powodu myślisz, że bezpiecznie jest zachować trochę ostrożności, trochę czujności wobec interesów, które postrzegasz jako oddzielne. Tak postrzegając, nie możesz sobie wyobrazić uzyskania tego, co przebaczenie ofiarowuje teraz. Odstęp, jaki według ciebie znajduje się między daniem a otrzymaniem daru, zdaje się taki, w którym poświęcasz się i cierpisz stratę. Widzisz ostateczne, tak, przyszłe zbawienia, a nie natychmiastowe wyniki. Tak? I wciąż dążysz do przyszłego, no, dążysz do rezultatu, podczas gdy ten trening umysłu nauczy cię czegoś zupełnie odwrotnego, tak? Nie szukaj rezultatu, tak? Twoje dążenie do rezultatu było założeniem, że nie masz, że jest w tobie brak. Wychodzimy z innego założenia. Bóg stworzył cię już jako wszystko, już dał ci wszystko. Nie musisz do tego dążyć, żeby to osiągnąć. Musisz jedynie porzucić swoje wyobrażenie o sobie, tak? Porzucić coś, czego nie ma. Tak naprawdę nie porzucasz czegoś rzeczywistego. Porzucasz tylko swoje złudzenia. I zaczynasz być. I nagle, ni stąd, ni zowąd, nagle światło pojawia się w twoim umyśle i nie jesteś w stanie uwierzyć, jak do tej pory mogłeś nie rozpoznać tego. Tak? To jest tą świętą chwilą, której nagle wiesz, kim jesteś. Nagle wszystko staje się jasne. Nagle widzisz, tak? Widzisz swojego brata takim, jakim jest, ponieważ ty jesteś żywy i on jest żywy. Ponieważ twój umysł jest pełnią, twoje postrzeganie staje się pełne. Wszystko jest żywe w twoim umyśle. Tak, postrzegając te sprzeczne własne interesy, oddzielone od swojego brata, nie możesz sobie wyobrazić uzyskania tego, co przebaczenie ofiarowuje teraz. Odstęp, jaki według ciebie znajduje się między daniem a otrzymaniem daru, zdaje się taki, w którym poświęcasz się i cierpisz stratę. Widzisz ostateczne zbawienie, a nie natychmiastowe wyniki. Posłuchaj teraz, zbawienie jest natychmiastowe. Dopóki nie będziesz go jako takie postrzegał, będziesz się go lękał. Tak? Więc innymi słowy, nic nie powstrzymuje cię, żeby opuścić ten świat tu i teraz. Nic nie powstrzymuje cię przed tym, żeby rozpoznać swoją rzeczywistość tu i teraz. W jaki sposób opuszczasz świat? Poprzez przemianę swojego umysłu. Nie uciekasz gdzieś w inne miejsce. Nie uciekasz od siebie. Jedyny sposób, jedyną metodą ucieczki jest przemiana. Tak? Możesz uciec od własnych myśli. Co za myśl? Zbawienie jest natychmiastowe. Mogę w tej chwili rozpoznać, że jestem doskonały, szczęśliwy, kochający, taki, jakim stworzył mnie Bóg. Że nie mogę się zestarzeć, nie mogę się rozchorować, nie mogę umrzeć, ponieważ On tego nie stworzył. Tak? Jeżeli tego nie rozpoznaję, to znaczy, że temu zaprzeczam. Więc przyglądamy się w tym kursie przez chwilę własnemu zaprzeczeniu, rozpoznajemy, gdzie ono jest, tak? Nie jest ono gdzieś na zewnątrz, jest ono w moim umyśle, więc ja mogę teraz powiedzieć dość, nie będę więcej zaprzeczał własnej rzeczywistości. Tak? Przyjmuję łaskę Boga, która już jest mi dana. Przyjmuję zbawienie, które już jest teraz. Dopóki nie będziesz go widział, zbawienia widział jako natychmiastowe, będziesz się go lękał, wierząc, że ryzyko straty między czasem, gdy jego cel uczyniony jest twoim, a tym, gdy przyjdą do ciebie jego skutki, jest wielkie. W tej formie błąd będący źródłem lęku nadal jest niejasny. Zbawienie zmiotłoby przestrzeń, którą nadal widzisz między wami i pozwoliłoby wam natychmiast stać się jak jeden. I lękasz się, że właśnie tu tkwiłaby strata, tak? To stracisz swoją tożsamość, której tak usilnie bronisz. A jednak powtarzam cię wciąż na nowo, nie jesteś tą tożsamością. Nie jesteś oddzielony. Tak? Ale tak długo jak cenisz to oddzielenie, myślisz, że coś stracisz poprzez połączenie się ze swoim bratem. Lękasz się, że tu tkwiłaby strata. Nie projektuj tego lęku na czas, bo czas nie jest wrogiem, którego postrzegasz. Czas jest tak neutralny jak ciało, z wyjątkiem tego, jaki cel w nim upatrujesz. Jeżeli chciałbyś nadal zachowywać maleńką przestrzeń między sobą a bratem, to chciałbyś odrobiny czasu, w którym przebaczenia odmawia się przez jakiś okres. To zaś sprawia jedynie, że odstęp między czasem, kiedy odmawia ci się przebaczenia, a kiedy zostaje ci ono dane, wydaje się niebezpieczny, a przerażenie jest uzasadnione. Przestrzeń między tobą a twoim bratem jest jednak widoczna tylko w teraźniejszości, teraz, i nie można jej postrzegać w przyszłym czasie. Nie można jej też przeoczyć inaczej niż w teraźniejszości. Przyszła strata nie jest tym, czego się lękasz, lecz teraźniejsze połączenie przejmuje cię trwogą. Któż może czuć nieutulony żal, kiedy indziej niż teraz? Przyszła przyczyna nie ma jeszcze skutków. Musi zatem być tak, że jeżeli się lękasz, to istnieje ku temu teraźniejsza przyczyna. I właśnie to, a nie przyszły stan, potrzebuje naprawy. Wszystkie plany, które snujesz dla swego bezpieczeństwa, dotyczą przyszłości, w której nie możesz planować. Tak? Przyszłości jeszcze nie ma. Zobacz, jak inwestujesz w przyszłość, broniąc swojej tożsamości. Bronić swojej egzystencji w czasie i przestrzeni. Plany, które snujesz dla twojego bezpieczeństwa, dotyczą przyszłości, w której nie możesz planować. Jak dotąd nie został jeszcze dany przyszłości żaden cel, a to, co się stanie, nie ma jeszcze przyczyny. Któż może przewidzieć skutki bez przyczyny? Tak, powiedzieliśmy, przyczyna jest tylko teraz. Nie możesz przewidzieć przyszłej przyczyny. Nie możesz przewidzieć również przyszłych skutków, ponieważ przyczyny jeszcze nie ma. Któż może przewidzieć skutki bez przyczyny? I któż mógłby się lękać skutków, chyba że myślałby, iż mają przyczynę i zostały osądzone za zgubne? Jeszcze raz. Któż mógłby lękać się skutków, chyba że myślałby, że mają przyczynę i zostały osądzone za zgubne teraz? Wiara w grzech wzbudza lęk i podobnie jak jego przyczyna, spogląda do przodu, do tyłu, ale przeoczając to, co jest tu i teraz. Niemniej jednak jego przyczyna może być jedynie tu i teraz, jeżeli jego skutki już osądzono jako wzbudzające lęk. I poprzez przeoczanie tego jest ona chroniona i trzymana oddzielnie od uzdrowienia. Albowiem cud jest teraz. Już tutaj jest, w teraźniejszej łasce, w jedynym odstępie czasu, który grzech i lęk przeoczyły, lecz który jest jedynym czasem, jaki jest. Wypracowanie całej naprawy w ogóle nie wymaga czasu. Może się mimo to wydawać, że przyjęcie tego wypracowania trwa wiecznie. Zmiana celu, którą Duch Święty wniósł do twojego związku, ma w sobie wszystkie skutki, które będziesz widział. Można na nie spojrzeć teraz. Po co czekać, aż rozwiną się w czasie i lękać się, że mogą nie przyjść, chociaż już są? Powiedziano ci, że wszystko, co pochodzi od Boga, przynosi dobro. Wydaje się jednak, że tak nie jest. Trudno jest zawczasu doceniać dobro w formie nieszczęścia. W idei tej nie ma też właściwie żadnego sensu. Dlaczego dobro miałoby jawić się w formie zła? I czyż nie jest ono oszustwem, jeżeli tak czyni? Tak? A w to wierzysz, jeśli wierzysz w przyszłe zbawienie. Tak? Przyszłego dobrego Boga, który zbawi cię od teraźniejszego zła. Tak? Dlaczego dobro miałoby się jawić w formie zła? Czyż nie jest ono oszustwem, jeżeli tak czyni? Jego przyczyna jest tu, jeżeli w ogóle się zjawia. Dlaczego więc nie są widoczne jej skutki? Dlaczego w przyszłości? Ty zaś usiłujesz zadowalać się wzdychaniem i przemawianiem sobie do rozumu, że nie pojmujesz tego teraz, lecz pewnego dnia pojmiesz, tak? Nie rozumiem jeszcze tego kursu. Tak, znaczenie tego będzie wówczas jasne, kiedy indziej. To nie jest rozumem, gdyż jest niesprawiedliwie i wyraźnie sugeruje karę, póki nie nastanie czas oswobodzenia. Gdy cel zostanie zmieniony na dobro, nie ma uzasadnienia dla odstępu czasu, w którym uderza nieszczęście, by pewnego dnia być postrzeganym jako dobro, ale teraz przybierającym formę bólu. Jest to poświęceniem teraz, które nie mogłoby być kosztem, o jaki Duch Święty prosi za to, co dał i co wcale nic nie kosztowało. Złudzenie to ma jednak przyczynę, która, choć nieprawdziwa, musi już być w twym umyśle. I złudzenie to jest tylko jednym ze skutków, które ona wywołuje, jedną z form, w której postrzegany jest jej wynik. Ten odstęp czasu, kiedy zemstę postrzega się jako formę, w której jawi się dobro, to tylko jeden z aspektów niewielkiej przestrzeni znajdującej się między wami, nadal bez przebaczenia. Posłuchaj, nie zadowalaj się przyszłym szczęściem. Nie ma ono znaczenia i nie jest sprawiedliwą dla ciebie nagrodą. Więc nie mów sobie, kiedy tylko zdobędę to i to, będę szczęśliwy. Kiedy tylko będę w tym i tym związku, będę szczęśliwy. Kiedy tylko pojadę do tego i tego miejsca, będę szczęśliwy. Kiedy tylko i spotkam tego oświeconego nauczyciela, będę szczęśliwy. Tak? Kiedy tylko podejmę się tego kursu, tak? Pójdę na te warsztaty, będę szczęśliwy. Tak? Nie zadowalaj się przyszłym szczęściem. Nie ma ono znaczenia i nie jest sprawiedliwą dla ciebie nagrodą. Masz bowiem powód, aby być wolnym teraz. Jakież korzyści daje ci wolność w formie więźnia? Dlaczegoż oswobodzenie miałoby być przebrane za śmierć? Zwłoka jest bezsensowna, a przemawianie sobie do rozumu, które utrzymywałoby, że skutki teraźniejszej przyczyny muszą być odwleczone do czasu przyszłego, to po prostu zaprzeczenie faktowi, że następstwo i przyczyna muszą przyjść jako jedno. Nie upatruj swego oswobodzenia w czasie, lecz w tej niewielkiej przestrzeni, która nadal jest między wami. Nie pozwól, by była maskowana jako czas i tym samym przechowywana, gdyż jej forma została zmieniona i nie można rozpoznać tego, czym jest. Cel Ducha Świętego jest teraz twój. Czyż jego szczęście również nie powinno być twoje? I na zakończenie czytam fragment lekcji 194. Składam przyszłość w ręce Boga. Tak? Ta deklaracja jest twoją deklaracją poddania się. Twoją deklaracją, że ty nie rządzisz swoim życiem, nie kierujesz swoim życiem, tak? Jako człowiek myślisz, że masz kontrolę nad swoim życiem. Prawda jest taka, że nie, absolutnie nie masz żadnej kontroli. Tak? I dobrze o tym wiesz, bo nawet rzeczy, które wydaje ci się, że które uzyskujesz, które myślałeś, że chciałeś, po chwili też cię nie zadowalają, tak? I nieustannie szukasz. I dobrze wiesz, że nie masz kontroli nad światem, który wytworzyłeś. Tak? Że nie potrafisz kontrolować swojego własnego snu, swojego własnego świata. Jak zamierzasz aspirować, Jezus mówi, gdzieś do kontroli nad wszechświatem? Tak? Tak? A więc pozwól Bogu być Bogiem. Tak? Chciałeś do tej pory zajmować pierwsze miejsce. Pozwól sobie zająć drugie miejsce, abyś mógł rozpoznać, że pierwsze i drugie są tym samym. Tak? Że jesteś doskonałym rozszerzeniem miłości Boga. Tak? A więc nie rozwiązuj problemu. Tak? To był jedyny nauk, jaki miałeś. Tak? A w programie anonimowych alkoholików mówi się o problemie alkoholu i mówi się, że tego dnia, dzisiaj, tu i teraz nie będę pił. Tak? To jest jedyny czas, jaki mam. Nie będę tego robił. To jest ten moment. I nie wiem, jak to zrobić, ale oddaję swoje życie ku opiece Boga, w ręce Boga. Ponieważ rozpoznałem, że nie jestem w stanie kierować własnym życiem. Kurs Cudów mówi to samo. Tak? Spójrz tylko na swój problem jako problem oddzielenia. Tak? A więc powiedz sobie, dzisiaj nie będę oddzielony. Czyli innymi słowy, dzisiaj nie będę rozwiązywał problemu, ponieważ tak długo jak rozwiązuję problem, myślę, że jestem oddzielony. Tak? Myślę, że nie jest mi dana łaska Boża. Myślę, że nie mam wszystkiego. Myślę, że nie jestem doskonale stworzony. Tak? Bóg nie rozwiązuje problemów. Bóg daje ci wszystko teraz. A więc ten kurs cudów jest twoją drogą poddania się. To wszystko. Składam przyszłość w ręce Boga. Ta idea czyni kolejny krok ku szybkiemu zbawieniu. Jest on zaiste przeogromny. Odległość, którą obejmuje, jest tak wielka, że stawia cię tuż przed niebem, z celem w zasięgu wzroku, a przeszkodami za tobą. Twoja stopa dotarła do łąk, które witają cię przy bramie niebios i są cichym miejscem pokoju, w którym w ufności oczekujesz ostatniego kroku Boga. Jakże daleko od ziemi teraz postępujemy, jakże blisko jesteśmy naszego celu, jakże krótka jest podróż, którą mamy jeszcze do odbycia. Przyjmij dzisiejszą ideę, przyjmij tę ideę, składam przyszłość w ręce Boga, a pozostawisz za sobą wszelki niepokój, wszystkie czeluście piekła, całą czerń depresji, myśli o grzechu i spustoszeniu spowodowane poczuciem winy. Przyjmij tę ideę, a wyzwolisz świat z wszelkiego uwięzienia, rozluźniając ciężkie łańcuchy, które zamykały przed nim drzwi do wolności. Jesteś zbawiony, a twoje zbawienie staje się w ten sposób darem, który ofiarowujesz światu, ponieważ otrzymałeś. W żadnej pojedynczej chwili nie odczuwa się depresji, nie doświadcza się bólu ani nie postrzega straty. W żadnej pojedynczej chwili nie można osadzić na tronie żalu i wiernie go czcić. W żadnej pojedynczej chwili nie można nawet umrzeć. Każda przemijająca chwila dana Bogu z tą następną już mu daną jest czasem twego wyzwolenia ze smutku, bólu, a nawet samej śmierci. Bóg trzyma twą przyszłość, tak jak trzyma twą przeszłość i teraźniejszość. Są one dla Niego jednym, a zatem powinny być jednym dla ciebie. Jednak w tym świecie upływ czasu nadal wydaje się rzeczywisty. Nie jesteś więc proszony o to, byś rozumiał brak sekwencji, która naprawdę znajduje się w czasie. Jesteś proszony jedynie o to, byś pozwolił przyszłości odejść i złożył ją w ręce Boga. Ujrzysz zaś dzięki swojemu doświadczeniu, że w Jego ręce złożyłeś również przeszłość i teraźniejszość, gdyż przeszłość już nie będzie cię karać, a przyszła zgroza zostanie teraz pozbawiona znaczenia. Wyzwól przeszłość. Przeszłość bowiem minęła, a to, co jest teraźniejsze, uwolnione ze swej spuścizny rozpaczy i nieszczęścia, bólu i straty, staje się chwilą, w której czas ucieka z niewoli złudzeń, w których biegnie swym bezlitosnym i nieuchronnym torem. Wówczas każda chwila, która była niewolnikiem czasu, przeobrażona jest w świętą chwilę, gdy światło trzymane w ukryciu w Synu Bożym zostaje uwolnione, aby błogosławić świat. Teraz jest on wolny, a cała jego chwała opromienia świat, uwolniony wraz z nim, by dzielić jego świętość. Jeżeli możesz ujrzeć tę lekcję, tak? Składam przyszłość w ręce Boga. Jeżeli możesz ujrzeć ją jako oswobodzenie, którym ona naprawdę jest, to nie zawahasz się włożyć tyle konsekwentnego wysiłku, ile będziesz mógł, by uczynić ją częścią siebie. Gdy stanie się myślą, która rządzi twoim umysłem, nawykiem w twoim repertuarze rozwiązywania problemów i sposobem szybkiego reagowania na pokusę, to rozszerzysz swą naukę na świat. I gdy nauczysz się we wszystkim widzieć zbawienie, świat będzie postrzegał siebie jako zbawiony. Jakież zmartwienie może ogarnąć tego, który oddaje swą przyszłość w miłujące ręce Boga? Z jakiego powodu może on cierpieć? Cóż może przyczyniać mu ból lub przynosić mu doświadczenie straty? Czego może się bać? I na co może spoglądać inaczej niż z miłością? Ten bowiem, kto uciekł od wszelkiego lęku przed przyszłym bólem, odnalazł swą drogę do teraźniejszego pokoju i pewności opieki, której świat nigdy nie może zagrozić. Jest pewien, że jego postrzeganie może być błędne, lecz nigdy nie zabraknie dlań naprawy. Może wybrać ponownie, gdy zostanie oszukany, zmienić swe myślenie, gdy popełni błędy. Złóż zatem swą przyszłość w ręce Boga. W ten bowiem sposób przywołujesz pamięć o Nim, by przyszła ponownie, zastępując wszystkie twoje myśli o grzechu i złu prawdą miłości. Czyż myślisz, że świat mógłby na tym nie zyskać, a każde żywe stworzenie mogłoby nie zareagować uzdrowionym postrzeganiem? Ten, kto powierza siebie Bogu, składa również świat w ręce, do których sam zwrócił się o pocieszenie i bezpieczeństwo. Wyzbywa się chorych złudzeń świata wraz ze swoimi i obu ofiarowuje pokój. Posłuchaj, teraz, tu i teraz, zaiste jesteśmy zbawieni. W rękach Bożych spoczywamy bowiem bez zmartwień. Pewni, że może przyjść do nas samo dobro. Jeżeli zapomnimy, zostaniemy łagodnie zapewnieni. Jeżeli przyjmiemy nieprzebaczającą myśl, zostanie ona szybko zastąpiona odzwierciedleniem miłości. Jeżeli kusi nas, by atakować, zwrócimy się ku temu, który strzeże naszego spoczynku, by dokonał dla nas wyboru, który pozostawia pokusę daleko w tyle. Świat nie jest już naszym wrogiem, bo postanowiliśmy, że będziemy mu przyjacielem. Dziękuję. To jest twoja chwila, to jest twoja święta chwila uwolnienia. Tak? To jest... Pozwól, aby twoją drogą nie było sekwencyjne rozwiązywanie problemów. Tak? Jedyną rzeczą, która tak naprawdę się dzieje, gdy praktykujesz, ćwiczysz ten trening umysłu kursu cudów, to twoje święte spotkanie z twoim bratem, twoje rozpoznanie świętej chwili, które jest rozpoznaniem oświecenia twojego umysłu. I ta święta chwila jest dostępna w każdym momencie. W każdym momencie, w którym zwrócisz się ku światłu, odwrócisz się od własnych złudzeń. Jedyne, czego trzeba, to twojej bezwarunkowej decyzji. Nie będę więcej śnił. Nie będę więcej umierał. Tak? Czas, ten liniowy czas jest tym samym, co śmierć. Kiedy widzisz, że tak naprawdę trzymając się liniowego czasu, broniąc swojej egzystencji w czasie, tak naprawdę bronisz śmierci, być może będziesz gotów podjąć inną decyzję. Tak? Być może nie będziesz już gotów przyjmować więcej tego rezultatu. Czas to śmierć. Liniowy czas to śmierć. Tak? Teraz wychodzimy z czasu. Teraz jest czasem naszego wyzwolenia. Ponieważ teraz podejmujemy decyzję, by nie sekwencjonować czasu. Tak? Teraz podejmujemy decyzję, by nie zabiegać o własne bezpieczeństwo w czasie. Tak? Co powiedział Jezus w swoim kazaniu na górze? Lilie na polu się nie martwią, lisy się nie martwią. Tak? Ptaki się nie martwią, a mają wszystko. Dlaczego ty, któremu Bóg daje tak dużo więcej, miałbyś się martwić? To, co masz jeść i pić, co masz zrobić, co masz powiedzieć i do kogo, gdzie masz pójść. Wszystko jest ci dane teraz. Tak? Twoje zmartwienie, twoje zabieganie o swoją egzystencję jest tak naprawdę zaprzeczaniem doskonałości, w której zostałeś stworzony. Zaprzeczasz swojemu Ojcu, który daje ci wszystko. On nie widzi twojego zaprzeczenia, wciąż daje ci wszystko. Więc teraz, jak ten syn marnotrawny, możesz powrócić. Możesz wreszcie... Wow. To była długa podróż. To była podróż w czasie. Była długą podróżą marnotrawnego syna, który myślał, że coś może zyskać. Że coś może znaleźć na zewnątrz siebie, co da mu szczęście. Kiedy rozpoznał, że znalazł jedynie ból, zdawał się wrócić. Teraz decydujesz się wrócić. Tak? Być może myślałeś, że zostaniesz ukarany. Być może jak ten syn marnotrawny z przypowieści, którą mówił Jezus, jesteś gotów przyjąć miejsce wśród sług. Tak? Niech Ojciec daj mi miejsce wśród sług, ponieważ im jest lepiej, niż jest mi teraz. Co robi Bóg? Co robi Ojciec? Z otwartymi ramionami wybiega na spotkanie syna marnotrawnego. Tak jak twój ojciec teraz. Twój ojciec, twoje źródło. Wybiega ci na spotkanie. Z otwartymi ramionami. Cieszy się, że wracasz. A więc puść swoją przeszłość, puść swoje wyobrażenie o sobie. I rozpoznaj, że tak naprawdę nigdy nie opuściłeś swojego domu w niebie. Ten powrót syna marnotrawnego, twój powrót do domu jest tylko przypomnieniem, że złudzenia nigdy nie mogły przezwyciężyć prawdy. Nigdy tak naprawdę nie mogłeś odejść od ojca, który cię kocha. Czy to ci nie wystarcza? Czy chciałbyś coś więcej niż to, że Bóg kocha cię teraz, całego? Tak? Świeci na wskroś twoich złudzeń i widzi cię takim, jakim jesteś? Czy chciałbyś czegoś więcej niż wszystko? Już nie. Tak? Już nie jesteś tak obłąkany jak kiedyś. Teraz mówisz dość lęku. Nie będę więcej trzymał się żalu tej tożsamości. Wracam do domu. To jest prawdziwy moment twojego powrotu do domu. Poprzez twoje poddanie się. Tu i teraz. Nie musisz wiedzieć, jak wracać. Nie musisz wiedzieć, nie musisz pokazywać Bogu drogi do siebie. Bóg zna drogę. Pomocy, dziękuję. Pomocy, dziękuję. Pomocy, dziękuję. Tak? To jest twoim poddaniem się, tak? Twoim wyrażeniem chęci i jednocześnie twoją akceptacją pomocy, o którą poprosiłeś. Bądź wdzięczny, bądź szczęśliwy. Bądź szczęśliwy. Przestało ci dane wszystko, czego nie miałbyś być szczęśliwy. Jezus mówi, kochajcie jeden drugiego. Jakże to może być trudne? Tak? Może być to trudne tylko wtedy, kiedy trzymasz przeszły obraz swojego brata przed tobą. To nie jest on. To nie jest twój brat. Tak? Jakże łatwo jest się zakochać w swoim bracie, który rozpoznajesz, że jest on jedynie odzwierciedleniem twojego umysłu. Tak? Widzisz jedynie swoje myśli i świecisz na wskroś złudzenia, na wskroś własnego żalu, który tam postawiłeś. I widzisz siebie, spotykasz siebie. Witaj w domu.